To już prawie 18 lat temu otrzymałem razem z moimi braćmi dar kapłaństwa. I tak to jest, jak czas upływa, a jest czas, żeby pewne rzeczy przemyśleć, to wracają właśnie takie myśli z początku tej przygody. Mianowicie wydawało nam się wtedy, że w jakimś sensie jesteśmy bogami, że świat stoi u naszych stóp i że będziemy go teraz mogli zmieniać i w ogóle Pan Bóg będzie nas słuchał, wskażemy mu palcem tamtu, on po prostu to wszystko wykona. Dziś oczywiście po 18 latach z jednej strony się z tego oczywiście śmiejemy, ale właśnie nie jesteśmy bogami i przychodzi taki moment doświadczenia pewnej pokory, która staje się tak naprawdę właśnie nowym początkiem. Kończy się to mniemanie, że właśnie wszystko można w własnych siłach i w ogóle nie ma żadnych przeszkód. Kończy się taka wiara w samego siebie, ale zaczyna się rzeczywiście coś nowego. Coś, co oczyszczone właśnie daje taki nowy początek. Te rekolekcje, tak noszą tytuł Radość końca świata, czyli nowy początek, końca takiego świata, w którym naprawdę nie tylko nie chce się żyć, ale w którym się po prostu nie da żyć. Co tak to sprecyzowałem, że Pan Jezus, który przychodzi do nas właśnie, także teraz poprzez Adwent, przychodzi właśnie z taką obietnicą końca świata, radosnego końca świata, którym krótko tak ujął, polegał na tym, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nowy początek, nowy świat oznacza zupełnie coś innego. Mianowicie w dzisiejszej Ewangelii mamy powiedziane, że mamy wręcz wezwanie do tego, żeby obniżyć pagórki. To znaczy zrównoważyć swoje ambicje. Pozwolić, żeby one stały się tak, by nie raniły nas i nie raniły innych. Albo wypełnić doliny. To znaczy wypełnić nasze narzekania, zniechęcenia, nasze obgadywania, smutki. Właśnie radością i energią, która przychodzi z Panem. I wreszcie wezwanie, które właśnie jest wołaniem na pustyni. Wezwanie do spotkania. Dlaczego na pustyni? Czym jest ta pustynia? Pustynia to jest moje wnętrze. To jest tam, gdzie jest moje centrum. Pustynia dlatego, że Pan Bóg ciągle woła: Adamie, przecież mieliśmy zwyczaj ze sobą rozmawiać. Przecież mieliśmy zwyczaj ze sobą się spotykać twarzą w twarz. Przecież był czas, kiedy siadaliśmy razem i rozmawialiśmy. Adamie, gdzie jesteś? I Pan Bóg tak woła, ale Adama po prostu tam nie ma. Jest taka włożona kartka, która czasem jeszcze zdarza się też w naszej rzeczywistości, w jakimś kiosku, gdzieś przychodzimy, nie wiem, do urzędu. I w szybie zatknięcia jest kartka z napisem zaraz wracam. I ten Pan Bóg biedny znów przychodzi: Adamie, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? Szukam Ciebie. A ta kartka jak wisi, tak wisi cały czas. Czasem się zdarza inna treść na tej kartce, mianowicie napisane jest: Panie Boże, jestem nagi, jestem właśnie w trakcie załatwiania sobie jakiegoś ubrania, żeby się Tobie rzeczywiście pokazać. Żeby to jakoś wyglądało. I ten biedny Pan Bóg nas szuka, a my z kolei biedni ciągle nie jesteśmy u siebie. Ciągle jesteśmy zabiegani o to, by ubrać kolejną szatę naszych kolejnych zmagań, o to, by zdobyć, nie wiem, kolejną jakąś umiejętność. Biegamy w każdym razie i Pan Bóg nie spotyka nas tak naprawdę w naszym domu. Nie spotyka nas w naszym wnętrzu. Tak naprawdę ten Adam nawet nie ma ochoty już wrócić, bo to wnętrze jest po prostu zimne. Jest jak piwnica. Nie ma temperatury. Jest tam wreszcie ciemno. Pan Bóg więc mówi: Adamie, jesteś chory. Jesteś chory. Chorość twoja polega na tym, że nie ma już w tobie ognia. Nie ma już w tobie miłości. A przynajmniej nie takiej, jaką kiedyś miałeś. Do siebie, do ludzi, do mnie. I Pan Bóg mówi: ja chcę to oczywiście uleczyć. Ja chcę, żebyś ty tego najważniejszego, co do ciebie należy, zdolność do kochania, żebyś tego nie utracił. I wzywa Pan Bóg Adama do tego, żeby spotkać się. spotkać się, to znaczy powrócić do początku, powrócić do źródła. Organizując, czy w Korbielowie, w którym teraz pracuję, w domu rekolekcyjnym dla szkół, rekolekcje, między innymi zrobiliśmy w przestrzeni jednego z miast, Katowic, taki dzień rekolekcji dla młodzieży szkół średnich. I zupełnie nieoczekiwanie, w ramach właśnie tego dnia rekolekcji, okazało się, że jest w Katowicach rzeka. W ogóle nie miałem o tym zielonego pojęcia, że w Katowicach jest rzeka. Nazywa się Rawa. Od tego, zdaje się, nazwa jest jakiegoś festiwalu muzycznego. Ale wielokrotnie będąc w tym mieście, nigdy tej rzeki nie widziałem. Jest ona w herbie też Katowic. Dlaczego o niej mówię? Bo ona była początkiem tego miasta, które zresztą jest bardzo młode, około 100 lat. Ludzie z tego daru Bożego skorzystali, położyli kłodę, spiętrzyli wodę, położyli koło, zbudowali kuźnię i tak to się zaczęło. No i z tymi dziećmi szukaliśmy tego źródła miasta w ramach właśnie rekolekcji o źródle, o początku. Więc dzieci oczywiście zatykały nosy. W dwóch miejscach ta rzeka się w mieście rzeczywiście odsłania. Ściek, śmierdząca woda, nikt o nią nie dba. Wtedy tak sobie pomyślałem. To tak jak z tym Adamem. Adama nie ma u źródła. Zaniedbał źródło. Źródło śmierdzi. Nie jest zadbane. To znaczy, że Adam prawdopodobnie właśnie nie wie, jakie są jego początki, skąd się wziął, kim jest, po co żyje, dla kogo żyje. W ogóle w jakim miejscu swojego życia jest. Pan mówiąc woła ciągle, by się z nim spotkać. Na tej pustyni własnego życia, własnej nieobecności. To znaczy jeszcze inaczej zatrzymać się. I to jest taka właśnie prośba czy wezwanie do każdego z was, który chciałby brać udział w tych rekolekcjach, żeby, broń Boże, nie mniemać, że rozwój właśnie też w Adwencie duchowy polega teraz na tym, że będziemy znów biegać za czymś, w ramach rozwoju znów zajmować się jakąś kolejną, zdobywać jakąś kolejną umiejętność. Wręcz przeciwnie. Rozwój czasami oznacza po prostu się zatrzymać. Spojrzeć dookoła w ogóle się, gdzie jest. Spojrzeć i rozeznać w ogóle, w jakim miejscu się jest. Pan Bóg właśnie wzywa nas do tego, byśmy się zatrzymali w tych rekolekcjach i przełożyli to na jakiś konkret. Może zrezygnowali w poniedziałek, wtorek, środę z czegoś, co nie pozwala nam właśnie uspokoić głowy, uspokoić nóg, serca, żeby przez te 3 dni naprawdę uchwycić treść, która właśnie przez Chrystusa może być nam przekazana. Tam w domu rekolekcyjnym pracując zawsze zachęcam ludzi do przechadzek. Jest rzeczywiście gdzie pochodzić po tych górach i zdarzają się takie sytuacje, że ktoś dzwoni na taką komórkę, którą mamy w domu rekolekcyjnym i mówi, że się zagubił. No to oczywiście pytanie ze strony mojej czy któregoś z ojców brzmi, ale proszę powiedzieć, to gdzie pani czy pan jest? No proszę księdza, nie wiem. A co koło pana pani jest? No las, góry. No. To może jeszcze jedno pytanie, jeśli da się to się rozstrzygnąć, ponieważ jesteśmy 7 kilometrów od granicy ze Słowacją. Czy wyczuwa pani, że jest pani po polskiej stronie czy po słowackiej? Wezwanie Chrystusa polega na tym właśnie, że możliwe, że jesteś na takim etapie, gdzie ty naprawdę nie wiesz, gdzie jesteś. Mniemasz oczywiście, że wspaniale się toczy twoje życie, ale ono nie ma kontaktu ze swoim początkiem. Ono nie ma początku, ono nie ma kontaktu z tym słowem, które jest i było twoim początkiem i będzie. Przecież kiedy Bóg nas stwarzał, to stwarzał nas w ten sposób, że wypowiedział nad nami, wobec nas słowo, które stało się naszym źródłem. Jeśli więc się zagubiłeś, jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, to jest twój punkt odniesienia. Też taka sytuacja ciekawa. Spotkałem taką osobę niewierzącą, która mówi: Marek, całe życie myślałam, bo to kobieta, że punktem odniesienia, który się nie zmienia w życiu, to są rodzice. Przecież to oni mówili mi przez całe życie: najukochańsza córeczka tatusia, najukochańsza córeczka mamusi. Tak się zdarzyło, że tej osobie ta mama i tata zmarli w jednym roku. I widać było właśnie, jak ta osoba to niesamowicie przeżywa. Wiedziała, że oczywiście rodzice muszą odejść, że kiedyś to się musi stać. Wiedzieć to jest co innego, a przeżywać to jest coś innego, ale w tym momencie to był ten najważniejszy punkt odniesienia, który był nieruchomy, stały, wobec którego można było duże rzeczy jakby zmierzyć, ocenić, nazwać. Nie ma. I ta osoba, choć mówię, w Boga nie wierzy, jest takim bardzo twórczym teraz wysiłku po wszystkich swoich przejściach, właśnie szukania tego punktu, który byłby stały, który coś by mówił o tej osobie i tej osobie mówiłby o niej samej, coś po prostu konkretnego. Jeszcze tak sobie pomyślałem w kontekście dzisiejszych czytań, w kontekście tej Ewangelii, porównałbym do takiego obrazu, ktoś, nie wiem, maluje na przykład obraz Bożego Narodzenia. Oczywiście w centrum umieszcza stajenkę Pana Jezusa, Matkę Bożą, Świętego Józefa, a później sobie tak jeszcze swoim talentem tu dorysował drzewka, tam dorysował góry, ładne niebo, tysiąc jeszcze jakichś elementów i w pewnym momencie staje odbiorca przed takim obrazem i jest tak napaćkany tam, tak zagęszczony ten obraz, że w ogóle tego Bożego Narodzenia już nie widać. Może być tak, że nasze życie, które się nie chce zatrzymać, jest takim zapaćkanym obrazem, na którym, kiedy człowiek się w to życie wpatruje, nie widać tego, co najważniejsze. Nie widać na przykład, o co w tym życiu już chodzi. Jest tego po prostu za dużo. I jeszcze tak bardzo w tych rekolekcjach stał mi się bliski cytat księdza Twardowskiego. To a propos Adama, który mówi Panu Bogu, że jest nagi, więc jest teraz zabiegany, bo musi coś znaleźć, żeby przed Bogiem się pokazać. W takim bardzo krótkim wierszu, żeby wrócić, ksiądz Twardowski napisał: można mieć wszystko, żeby odejść, trzeba nic nie mieć, żeby wrócić. Jeśli Adam stwierdza, że jest nagi, to jest rewelacyjny początek. To jest rewelacyjna szansa na to właśnie, żeby nie zabiegać dalej, tylko biegać dalej, tylko wrócić. To trzeba odczytać jakby odwrotnie. Chciałbym więc was bardzo zaprosić na te rekolekcje, które wydaje się, że mogą przez zatrzymanie się dać nam jednak poczucie, doświadczenie tego końca świata, którego tak naprawdę nie chcemy, które tak wiele zabija, który uniemożliwia nam spotkania. To jeszcze tak sparafrazował. Pan Bóg jakby w tym wszystkim, w tej Ewangelii dzisiejszej się skarży, że woła do nas, a to tak jak na pustyni. Nikt tego nie słyszy, bo pustynią stało się moje życie. Po prostu mnie tam w ogóle w tym życiu nie ma. Jestem gdzieś, ale czy to jest moje życie? I parafrazując, można powiedzieć, Pan Bóg woła do mnie, że mnie po prostu szuka. Że ma dla mnie bardzo mocne słowo, które było i zawsze będzie moim początkiem. Że będzie mnie, bo jest drugie stworzenie, będzie mnie stwarzało. Pozwoli mi wrócić do siebie. Tą piwnicę zamienić w ciepły, ogarniający rzeczywiście wysoką temperaturą pokój, w którym będzie można też przyjąć innych. Myślę tak o spotkaniach z innymi ludźmi, kiedy tak jeszcze w domu rekolekcyjnym obserwuje się przez przyjazdy różnych ludzi, co się w ich życiu dzieje, to chyba już jest jakieś zjawisko, no może nie powszechne, ale dość nierzadkie, że umiera między ludźmi tak wiele rzeczy, umierają więzi, relacje, bo ludzie nie rozmawiają ze sobą, nie mają czasu na spotkanie. Wydaje się, że nasze spotkania są takie opatrzone schematem: nie mam czasu, zaraz wracam, słuchaj, no muszę się o pewne rzeczy postarać, wybacz, kiedy indziej. To jest straszne, to jest okropne po prostu. Dlatego takie wezwanie do nowego początku, czy do próby zakończenia z tym światem, który staje się w zasadzie nieludzki, w którym jeżeli już ludzie nie rozmawiają, no to zwierzęta też nie rozmawiają ze sobą, tylko dają sobie sygnały komórkami, różnym sprzętem, tak jak to my robimy czasami. SMS to naprawdę nie jest rozmowa. E-mail to nie jest rozmowa. Choć do takich narzędzi oczywiście trudno je potępiać i mówić, że są złe, ale na przykład pisanie listów. Na końcu tak bardzo mi się spodobał ten plakat, który ojcowie Łukasz właśnie i ojcowie tutaj duszpasterze, tak, Krzysztof, tak, Krzysztof Michałowski. Ojej. To okno jest takie bardzo inspirujące. Bardzo mi się to kojarzy z Vermeerem, który ciągle malował jakieś kobiety czytające list, tęskniące, wpatrujące się w to okno, jakby czegoś czekały, jakby chciały, żeby nadeszło coś nowego. Bardzo właśnie Łukaszowi i Krzysiowi za to bardzo dziękuję. Gdzieś rzeczywiście w tej symbolice okno jest czymś wspaniałym. Jeśli ma się w domu takie jeszcze w miarę duże okno, to mnie czasami tak właśnie się zdarza, że tak się w nie wpatruję, mimo że znam ten widok za okna, ale coś z tym oknem jest więcej niż tylko takie spojrzenie, jaka jest dzisiaj pogoda. Myślę, że to jest dobre przesłanie tych rekolekcji, jeśli chodzi o symbol. I jeszcze, jeśli chodzi o ojca Krzysztofa, ojca Łukasza, to coś się dla mnie też dzisiaj tutaj dokonuje ważnego, o czym też chciałem wam powiedzieć, że lata temu, bo już chyba z ponad 10 lat to było, spotkaliśmy się tutaj na Służewiu, kiedy właśnie ojciec Łukasz i ojciec Krzysztof byli studentami i pamiętam, że tak jakoś źle przeżywałem chyba. Bardzo trudno mi było w każdym razie tu na Służewiu. Coś między ojcami i nami się po prostu nie kleiło. Gdzieś tych rozmów rzeczywiście takich może prawdziwych, autentycznych do końca nie było. No i spotykaliśmy się raz w tygodniu na takich rekreacjach na dole właśnie z braćmi studentami. Tak sobie tam usiadłem, nikogo z tych braci generalnie nie znałem. I wtedy właśnie takiego pustego stołu, którym sobie siedziałem, taki trochę smutny i załamany, podszedł właśnie i ojciec Krzysztof, i ojciec Łukasz. I takim swoim właśnie sposobem. Cześć. Co słychać? To dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ ta rzecz jakby została właśnie w tych braciach, którzy są dla mnie świadectwem. Właśnie w ojcu Łukaszu, w ojcu Mateuszu, w ojcu Krzysztofie. I myślę, że czasem trzeba to powiedzieć, bo to jest jakieś doświadczenie Ewangelii. Oni zawsze coś takiego w sobie mają. Czas na spotkanie, czas na rozmowę. Ciągle to gdzieś w nich jest żywe. Myślę, to też warto podkreślić dla tych, którzy właśnie, którzy są ich podopiecznymi, czy dla których i Łukasz, i Krzysztof są duszpasterzami. Bardzo gorąco więc zapraszam na te rekolekcje. Proszę was, tak jak to jest tylko możliwe, zatrzymajmy się na te 3 dni.